Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A tym razem jest to już nowy rok, 2021. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku i dobrze go zaczęliście. Tym razem wracamy do serii Zbrodnia po polsku i dziś opowiem Wam historię z województwa kujawsko-pomorskiego. A zatem zapraszam do jej wysłuchania. Województwo kujawsko-pomorskie ma dosyć nietypowy układ. Siedziba wojewody oraz większości urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy. Natomiast siedziba sejmiku województwa oraz organów administracji samorządowej w Toruniu. Miałam więc dylemat, które z tych miast wybrać, ale ostatecznie uznałam, że będzie to Bydgoszcz. Miasto to położone jest nad Brdą i Wisłą, na skraju Puszczy Bydgoskiej. To właśnie w nim mieszkała 22-letnia Joanna Sendecka. Była wysoką i szczupłą blondynką. Od zawsze marzyła, że zostanie piosenkarką, dlatego po zdaniu matury rozpoczęła naukę w szkole muzycznej na wydziale wokalnym. Muzyka była jej wielką pasją, ale nie zamykała się tylko na nią. Była miła, kontaktowa, inteligentna, a to sprawiało, że wokół niej zawsze było wiele osób. A wśród nich wielu adoratorów. Dopóki żył jej ojciec, była jego oczkiem w głowie. Bardzo o nią dbał, zawsze przyprowadzał i odprowadzał ze szkoły. Okolica, w której mieszkali, nie była niebezpieczna, ale i tak starał się zapewnić jej bezpieczeństwo. Jego śmierć na pewno bardzo wpłynęła na Joannę, ale miała jeszcze mamę, więc dla niej się pozbierała i wspierała ją jak mogła. Jeśli chodzi o jej pasję muzykę, to była wielką fanką zespołu Depeche Mode. W 1990 roku miała okazję być na koncercie tego zespołu i właśnie tam poznała swoją pierwszą wielką miłość. Marcina, który wywodził się ze środowiska dziennikarskiego. Początkowo było to tylko zauroczenie, ale z miesiąca na miesiąc ich uczucie kwitło. W końcu stali się parą i spędzili ze sobą kolejne 4 lata. W 1994 roku spędzili razem wakacje w Rowach, które Marcin później określał jako jedna z najpiękniejszych. Tam też odwiedzali wiele miejsc, poznawali różnych ludzi, ale te wakacje były niezwykłe przede wszystkim dlatego, że Marcin postanowił się jej oświadczyć. Oczywiście Joanna przyjęła jego oświadczynę i bardzo się cieszyła, że przed nimi nowy rozdział w życiu. Od jakiegoś czasu już mieszkali razem, wyprowadziła się z rodzinnego domu, więc było to w zasadzie do przewidzenia, że będą chcieli razem spędzić resztę życia. Byli młodzi, szczęśliwi i zakochani, ale ktoś niestety postanowił pokrzyżować im te plany. Noc 29 na 30 sierpnia narzeczeni spędzili razem. Zatrzymali się w mieszkaniu przy ulicy Żmudzkiej 5, które należało do mamy kobiety, bo mama poprosiła Joannę, aby ta w jej imieniu odebrała pocztę od listonosza, gdyż była na wyjeździe. Nie były to zwykłe listy, a renta po jej zmarłym ojcu, więc istotne było to, aby ją odebrać. Po wspólnej nocy Marcin rano wstał, wyszykował się i wyszedł do pracy. Joanna została sama w domu i czekała, aż przyjdzie listonosz. Tak też się w końcu stało około godziny 12:00. Jak się później okazało, był ostatnią osobą, która widziała Joannę żywą. To, co jednak było zaskakujące, to to, że później się okazało, że według zeznań listonosza kobieta nie była sama. Udało się nawet stworzyć portret mężczyzny, który miał być wtedy w mieszkaniu. Widzicie go teraz na YouTubie. Oprócz jego wyglądu mężczyzna zapamiętał także duży sportowy plecak położony na butach. Jednak ten portret to nie był jedyny, jaki stworzono w tamtym czasie. Na podstawie późniejszych zeznań sąsiadek stworzono jeszcze 3 portrety mężczyzn, którzy mieli w tym czasie kręcić się po okolicy. Je również teraz zobaczycie na YouTubie. Do próby kontaktu z Joanną doszło około godziny 18:00, kiedy to jej koleżanka mieszkająca w tym samym bloku zapukała do jej drzwi, ale nikt nie otwierał. Zostawiła jej wtedy kartkę w drzwiach. Asiu, po powrocie przyjdź do mnie, Dorota. W tym czasie Marcin, narzeczony Joanny, skończył pracę około godziny 18:00. Nie pojechał jednak na Żmudzką, ale postanowił odwiedzić swoich rodziców, mieszkających przy ulicy Pomorskiej. Z Stamtąd kilka razy próbował dodzwonić się do swojej narzeczonej, ale nie odbierała telefonu. Z tego co wiedział, nie miała żadnych planów na wieczór, nie mówiła, że gdzieś się wybiera, więc bardzo go to zaniepokoiło. W końcu postanowił, że wybierze się do Joanny i sprawdzi, czy wszystko w porządku. W zależności od źródła był tam mniej więcej między 19 a 20.20. Zadzwonił domofonem, ale nikt mu nie otwierał. Podjął tę próbę jeszcze kilka razy, aż w końcu uznał, że poprosi sąsiadkę, aby go wpuściła. I tak też się w końcu stało. Po wejściu skierował się od razu do mieszkania i od razu nacisnął klamkę. Ku jego zaskoczeniu drzwi były otwarte. Z niepokojem wszedł do mieszkania i wtedy w najmniejszym pokoju znalazł Joannę. Kobieta leżała skulona w kałuży krwi. Na jej ciele było widać wiele ran. Wydawało się, że pochodzą od noża. Niestety, Joanna już nie żyła. Marcin jak najszybciej zawiadomił służby i po chwili na miejscu pojawiła się policja i prokurator. To, co od razu rzuciło się w oczy, to, że nie było śladów włamania. Oznaczało to, że Joanna prawdopodobnie znała swojego mordercę i wpuściła go dobrowolnie. Na podstawie oględzin ustalono, że ofiara miała podcięte gardło, rany na ramionach, udzie i pokaleczone ręce. W mieszkaniu panował okropny bałagan. Wszystko to wskazywało na to, że przed śmiercią Joanna walczyła o swoje życie. Z domu zginęły mało wartościowe rzeczy, między innymi radiomagnetofon. Zabrano też rentę matki, ale nie była ona wysoka. Szybko więc wykluczono motyw rabunkowy. Na podstawie sekcji zwłok ustalono, że kobieta przed śmiercią nie została zgwałcona, wykluczono więc motyw seksualny. Marek Jeleniewski, rzecznik bydgoskiej policji w latach 90., tak wspomina te zbrodnie. To była młoda, piękna dziewczyna, straszliwie pokiereszowana. Zdjęcia, które oglądałem z tamtego zdarzenia, do dzisiaj pozostają w mojej pamięci. Ja będę tę sprawę pamiętał zawsze. Mieszkanie, w którym doszło do zbrodni, znajdowało się na 10 piętrze. Joannie zadano kilkanaście ciosów nożem albo nożyczkami. Z racji tego, że była piękną i młodą kobietą, dosyć szybko sprawa stała się dosyć medialna. To też wpłynęło na to, że policja potraktowała ją szczególnie poważnie, sprawdzając każdy możliwy ślad, a śledztwu nadano najwyższą rangę. Śledczy dokładnie sprawdzili środowisko, w jakim żyła kobieta. Przesłuchali wszystkich sąsiadów i krewnych. Udało im się nawet dotrzeć do osób, które wraz z Marcinem poznała podczas wakacji w Rowach. Na tym etapie śledztwa mieli dwóch podejrzanych. Pierwszym był narzeczony Joanny, czyli Marcin, ale miał jednak niepodważalne alibi w postaci wizyty u swoich rodziców. Do tego wielokrotnie próbował dodzwonić się do narzeczonej. Jak się później okazało, było to niemożliwe ze względu na to, że ktoś wyciągnął wtyczkę z gniazdka i telefon nie działał. Drugim podejrzanym był listonosz, który tego dnia przyniósł rentę. On również został ostatecznie wykluczony z listy osób podejrzanych. Prokuratura potraktowała jednak poważnie informacje, jakie im przekazał, a mianowicie, że tego dnia ktoś z Joanną był w mieszkaniu. I że był to mężczyzna. Jeśli chodzi o buty i plecak, o których wspominał, prokuratura nie miała pewności, czy należały do mordercy, czy jednak nie. Policjanci zainteresowali się także masażystą, do którego kobieta chodziła, ale i ten trop okazał się błędny. Choć dochodzenie prowadzono bardzo starannie, to niestety do niczego nie doprowadziło. Jak się później okazało, również materiały z miejsca zbrodni nie do końca dobrze zostały zebrane. Później tłumaczono to tak, że po prostu wykonali wszystko, co w tamtych warunkach można było wykonać. Gdy policjanci stanęli w miejscu, zdecydowali się, że zgłoszą się do Michała Fajbusiewicza i poproszą o przedstawienie sprawy Joanny Sendeckiej w magazynie kryminalnym 997. I tak też się stało, dwukrotnie taki materiał został puszczony w tym programie, ale niestety nikt się nie odezwał. Ostatecznie po 2 latach śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Przez kolejne 20 lat rodzina Joanny nie wiedziała, kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Aż w końcu sprawą postanowiło zająć się bydgoskie Archiwum X. Jeszcze raz przepytano świadków, zwłaszcza o to, czy pamiętają, kto w tamtym dniu odwiedzał Joannę. Ale to, co tak naprawdę przyczyniło się do postępu w śledztwie, to przede wszystkim rozwój techniki. W 1994 roku jednym z dowodów, które zostały zabezpieczone, były odciski palców na wtyczce, którą ktoś wyciągnął z gniazdka. Co prawda zostały one wtedy zdjęte, ale zrobiono to albo w sposób bardzo niedbały, albo w sposób uniemożliwiający wówczas ich porównanie. W tej chwili policjanci mieli do dyspozycji dużo bardziej nowoczesne narzędzia i można było odpowiednio przygotować te dowody. Przede wszystkim dzięki temu, że można było elektronicznie poprawić układ linii papilarnych. I to właśnie zrobiono. Do dyspozycji policjanci mieli jeszcze odciski z odkurzacza, którym sprawca próbował posprzątać mieszkanie po zbrodni. Bo jak ustalono, zabójca dokładnie posprzątał mieszkanie, w którym doszło do morderstwa. Umył nawet naczynia, a przez to zatarł większość odcisków palców. Na szczęście umknęły mu te dwa ślady. Śledczy z bydgoskiego Archiwum X poprosili także o pomoc psychologa. Sporządzony przez niego portret psychologiczny jak nic pasował później do głównego podejrzanego. Jak podało Radio PIK, kluczowe miały być także zeznania pewnego biznesmena, Marcina G. Mężczyzna twierdził, że morderca opowiedział mu o wszystkich okolicznościach. Miał być później świadkiem w procesie. Wszystko wskazywało więc na to, że w końcu dojdzie do wskazania, kto zamordował Joannę Sendecką. I faktycznie pod koniec kwietnia 2014 roku w końcu wszystko miało się wyjaśnić. Kamila Ogonowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przesłała do mediów następujący komunikat. Kryminalni rozwikłali sprawę zabójstwa sprzed 20 lat. Skrupulatna weryfikacja dotychczasowych ustaleń pozwoliła wytyczyć nowe kierunki, które ostatecznie doprowadziły do podejrzewanego mężczyzny. Kryminalni wytypowali do sprawy 46-latka, który wtedy był sąsiadem kobiety. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy przedstawili mu zarzut zabójstwa. Jak się okazało, sąsiadem Joanny miał być wtedy 27-letni Sławomir G., który darzył ją uczuciem. Mieszkał zaledwie kilka pięter niżej. 3 lata po tym, jak zginęła Joanna, ożenił się i wyprowadził z Bydgoszczy. Przed zatrzymaniem był magazynierem. Do tego momentu nie wszedł żaden konflikt z prawem. W międzyczasie został także ojcem. Zanim został zatrzymany, śledczy wysłali mu listowne wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka. List faktycznie odebrał, przeczytał, a następnie stawił się tam, gdzie miał się stawić. Nie sądził jednak, że jest nie tyle co świadkiem, a głównym podejrzanym. Śledczy dosyć szybko postanowili go skonfrontować ze swoimi podejrzeniami. Mężczyzna jednak nie przyznawał się do winy. Jedyne, do czego się przyznał, to do tego, że faktycznie w tym dniu był w mieszkaniu Joanny. Twierdził jednak, że ofiara go prowokowała i wręcz targnęła się na własne życie, gdy on ją odrzucił. Ale skoro tak łatwo teraz policjanci doszli do powiązania mężczyzny z tą sprawą, dlaczego nie udało się to w 1994 roku? Jak się później okazało, Sławomir był już przesłuchiwany. Wynikało to z tego, że nie tylko był sąsiadem Joanny, ale przede wszystkim jej przyjacielem. W 1994 roku powiedział jednak, że tego dnia był w pośredniaku i ma alibi na ten dzień. Wtedy też policjanci uznali to za solidne alibi. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo przecież taka krótka, formalna wizyta w urzędzie nie była wcale solidnym alibi. Ale wtedy postanowiono inaczej. Pozostawało jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Sławomir miałby zabić Joannę? I tutaj, jak się okazało, był to jeden z najstarszych motywów na świecie. Chodziło o nieszczęśliwą miłość. Przebieg wydarzeń z tamtego dnia wyglądał mniej więcej tak. Joanna była sama w domu i zaprosiła Sławomira, z którym się przyjaźniła, aby opowiedzieć mu o swoich wakacjach i pochwalić się zaręczynami. Nie wiedziała, że mężczyzna po cichu wierzył, że kiedyś będą razem. Wiadomość o tym, że jego ukochana poślubi innego, bardzo go wzburzyła. Nie wytrzymał psychicznie i sięgnął po nóż. A potem dla niepoznaki zabrał rentę i magnetowid. Wierzył, że tym sposobem skieruje śledztwo na fałszywy trop. Dla pewności postanowił jeszcze zatrzeć ślady, stąd to sprzątanie mieszkania. A potem jak nigdy nic, niepostrzeżenie wymknął się z mieszkania Joanny i wrócił do swojego, kilka pięter niżej. Zakrwawioną koszulę miał wyrzucić do śmietnika w innym bloku, a buty po prostu wyprać. Po tym jak zatrzymano Sławomira, tak komentowała to sąsiadka. Dotąd byłam przekonana, że to jakiś płatny zabójca, jakiś sadysta. Bo żeby zadać tyle kłutych ran i poderżnąć jeszcze gardło? Nie była zgwałcona, więc kto mógł coś takiego zrobić? No, tylko jakiś chory człowiek. Ale jak zobaczyłam w telewizji, jak doprowadzają sprawcę, to krzyknęłam: Boże, toż to chyba Sławek z naszej klatki. To był szok. On sobie życie ułożył. I co teraz? Przecież ma żonę i nastoletnią córkę. Kobieta wspomniała także o tym, jak Sławomir wyglądał w latach 90. Nie pamiętam, aby on sprawiał kiedykolwiek jakieś problemy. Miał kitkę, chodził zawsze ładnie ubrany, nosił białe skarpetki, nigdy z piwem pod klatką się nie kręcił. To był porządny młody facet z porządnej rodziny. Potwierdza to także inny mieszkaniec tego samego bloku. Pamiętam go z tamtego okresu, ale znałem go słabo. Wiem jednak, że nie był złym chłopakiem i nie chce mi się wierzyć, że on mógł to zrobić. Jak każdy tutaj, dużo o tym myślę i zastanawiam się, jaki mógł być motyw. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to, że ona mogła z niego szydzić. Jeden z moich synów chodził z Asią do szkoły i tam mówiło się, że Sławek był w niej bardzo zakochany, a potem dowiedział się, że zaręczyła się z innym. W końcu podano informację w mediach, że nieoficjalnie mężczyzna przyznał się do zadania niektórych ciosów nożem. Sławomir miał powiedzieć śledczym, że niektóre ciosy zadał on, a niektóre ofiara zadała sobie sama. Później wszystko odwołał, ale było już za późno. Został aresztowany. W czerwcu 2015 roku w mediach pojawiła się informacja o tym, że jego proces rozpocznie się po wakacjach. Mężczyzna miał być aresztowany na 3 miesiące, a jego rodziną zająć się psychiatrzy. Sam podejrzany twierdził, że zdarzenie wyparł z pamięci i przez 20 lat do niego nie wracał. W obliczu w końcu rozwiązanej sprawy pojawiły się pytania, dlaczego w 1994 roku policji nie udało się rozwiązać tej sprawy. Czy popełniono wtedy jakiś błąd, czy chodziło o coś innego? Rzecznik prasowy policji z Bydgoszczy tak to skomentował. Trudno o taką ocenę. W związku z tym podejrzanym przeprowadzono wówczas czynności policyjne jako osobą z kręgu znajomych zamordowanej. Teraz rzucono na sprawę nowe światło i nowe spojrzenie pozwoliło doprowadzić do tego, że postawiono mu zarzuty. Łącznie na proces w areszcie Sławomir G. czekał ponad rok. Po tym czasie zmienił zeznania. Teraz twierdził, że tak naprawdę nie było go w tym mieszkaniu. Tłumaczył, że przyznał się do tego pod naciskiem policji. Nie potrafił jednak wyjaśnić, jak to jest, że podczas składania zeznań dokładnie opisał, jakie rany miała Joanna. Twierdził, że prawdopodobnie jest to efekt przyjmowanych przez niego leków i choroby alkoholowej. To samo podtrzymał podczas procesu. Na to sędzia przeczytał mu jego własne słowa. Asia leżała na podłodze, cała zakrwawiona. Ona chyba do mnie mówiła, że mam jej pomóc. Mówiła to bardzo cichym głosem. Ja na nią tylko spojrzałem, nie schylałem się nad nią i po umyciu rąk wyszedłem z mieszkania. Prokurator w sądzie zajęła następujące stanowisko.
Wykluczono, aby mogło dojść do przypadkowego nadziania się ofiary na narzędzie zbrodni.
Mężczyznę pogrążyły też ponowne zeznania świadków, których policja przesłuchiwała po latach. Jednak był tego dnia widziany w bloku przy ulicy Żmudzkiej. Dowodem są też zeznania więźnia, z którym Sławomir G. siedział w areszcie w jednej celi. Miał przyznać się do zbrodni i opowiedzieć, jak i dlaczego to zrobił.
Zbrodnia ta została zaplanowana przez oskarżonego, że podłożem jej było odrzucone uczucie przez ofiarę oraz że oskarżony działał przede wszystkim nie mając skrupułów, a zadawane ciosy Joannie Sendeckiej nie były przypadkowe.
Dowody okazały się na tyle mocne, że sąd nie miał wątpliwości. Oficjalnie mężczyźnie groziło nawet dożywocie. Wyrok przedstawiono w listopadzie 2015 roku. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał Sławomira G. na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że wyjaśnienia oskarżonego, które złożył policjantom tuż po zatrzymaniu, są solidną podstawą do takiego wyroku. Od początku i przez cały proces żona Sławomira G. nie wierzyła w jego winę. Obrońca mężczyzny złożył apelację, ale została ona odrzucona. Wyrok 15 lat pozbawienia wolności został podtrzymany. Po tym wyroku na chwilę głos zabrali bliscy Joanny Sendeckiej. Jej ówczesny narzeczony mówił tak. Byliśmy po zaręczynach i chwilę po tych zaręczynach to miało miejsce. Najpierw radość, potem straszna trauma. Piękna młoda kobieta, kochająca życie, kochająca ludzi, obdarzona wielkim sercem, która miała wielkie plany na przyszłość. Brakuje mi jej strasznie. Ewa Sendecka, matka Joanny, skwitowała to tak. Podam tylko jej dewizę życiową, która się nie sprawdziła. Jeżeli będę dobra dla ludzi, to ludzie będą dobrzy dla mnie. Po wszystkim rodziny zarówno Joanny, jak i jej oprawcy dalej mieszkają w tym samym miejscu. Mama kobiety nie chce zabierać głosu. Dziennikarzom udaje się dotrzeć tylko do jej sąsiadów. Według nich kobieta odczuwa ulgę, że udało się rozwikłać zagadkę śmierci jej jedynego dziecka. Udaje się jednak dotrzeć do mamy Sławomira, która twierdzi, że nie wierzy w winę syna. Mimo tego nie odwiedziła go w areszcie. Według sąsiadów boryka się z ogromnym poczuciem wstydu. Ci z kolei przekonują ją, że to nie jej wina i nie powinna sobie niczego zarzucać. Oficjalnie kobieta wypowiada się tak. Nie mam teraz żadnego kontaktu z synem, bo jestem chora. Nie planuję go odwiedzić, ale w ogóle nie wierzę, że on jest winny, ani że się do tego przyznał. Absolutnie. To jakieś bajki. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Sprawa jest krótsza niż zazwyczaj, ale myślę, że warte wspomnienia. Tym razem w Zbrodni po polsku mieliśmy motyw miłości, a dokładniej nieodzajemnionej miłości. Cieszę to, że po latach do sprawy wróciło Archiwum X i dało rodzinie tak potrzebne odpowiedzi. Ale że przede wszystkim ktoś za te zbrodnie został skazany i rodzina mogła odetchnąć z ulgą. Choć wiadomo, to życie ukochanej osoby nigdy nie wróci. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. I standardowo pytam, co z niej dla siebie bierzecie. Bo ja mam trochę wrażenie, że takie zbrodnie z miłości wynikają z błędnych przekonań, z którymi wzrastamy i które powodują, że potem tak źle nam, gdy nie mamy tej ukochanej osoby. W skrócie to nawet dzisiaj miałam taką myśl, że błędnie sądzimy, iż jesteśmy tak zwaną połówką jabłka i myślimy, że żeby być kompletni, potrzebujemy tej drugiej. A prawda jest taka, że powinniśmy wychodzić od myśli, że jesteśmy całym jabłkiem i że możemy, ale nie musimy z kimś być. Ale to oczywiście tylko moje skojarzenia. Mam jednak nadzieję, że właśnie coś w tej sprawie dostrzeżecie, tak jak ja dostrzegłam. Bo też jak wam już wspominałam, chciałabym, żeby seria Zbrodnia po polsku zmuszała do pewnych przemyśleń, wniosków. A na koniec pytam, jak weszliście w nowy rok, jakie macie nastawienie i jak się czujecie w tych pierwszych dniach 2021 roku. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.